planowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Reforma sądownictwa była tematem wczorajszych rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami 18 organizacji prawniczych. Zmianom zaproponowanym przez resort sprawiedliwości sprzeciwia się między innymi Krajowa Rada Sądownictwa. Z nami jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie ministrze, kiedy słyszymy różnego rodzaju doniesienia medialne, to tak się wydaje trochę, jakby sprawiedliwość, czy wymiar sprawiedliwości może konkretniej mówiąc, był takim swoistym państwem w państwie. Jest to jedna z władz, która jest obok ustawodawczej, obok wykonawczej, jest także władza sądownicza, ale wydaje się, że ona no tak trochę stworzyła takie swoje państewko i co rusz słyszymy o takich tarciach między tym małym państwem sędziowskim, a resztą.
Tak, tu ojciec bardzo ładnie to określił, państwo w państwie. No, można powiedzieć, że przez 27 lat praktycznie wymiar sprawiedliwości w naszym kraju nie był reformowany i to tak dogłębnie reformowany. No, a sytuacja po tych 27 latach jest taka, że jak wynika z jednego z sondaży, który został przeprowadzony niedawno, zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest na poziomie 28%, czyli można powiedzieć, co trzeci Polak ufa wymiarowi sprawiedliwości. Ten wynik jest fatalny, dlatego że pamiętajmy, że sędziowie to są ludzie, którzy no, nawet nie wykonują zawodu, tylko oni służą narodowi, służą państwu, służą społeczności, decydują o losach ludzi, o tym, czy ktoś jest winny, niewinny, czy ktoś będzie pozbawiony wolności. A więc to jest sprawa oczywista, że sędziowie i cały wymiar sprawiedliwości musi mieć znacznie wyższy poziom zaufania. Ten wskaźnik jest rzeczywiście bardzo niski. W ostatnim czasie spadło zaufanie do polskich sądów za sprawą tych rzeczywiście trudnych sytuacji, o których mogliśmy czytać, co mogliśmy oglądać w telewizji, słuchać w radiu. To są rzeczywiście sprawy, w których wchodzą w grę nie tylko przepisy, które powodują odpowiedzialność dyscyplinarną, ale i nawet możliwe, że karną. Ja przypomnę, że resort sprawiedliwości, prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystąpił w odniesieniu do kilku osób, polecił wszcząć śledztwo, także możliwe jest nawet wejście w grę przepisów karnych. Natomiast rzeczywiście ojciec przytoczył przepis Konstytucji, artykuł 10, mówiący, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i władza sądownicza, ale jest też artykuł 4. Ten artykuł 4 mówi o tym, że zwierzchnią władzę sprawuje naród. Naród jest suwerenem i tą władzę sprawuje albo w sposób bezpośredni, albo w sposób pośredni. I można powiedzieć, że jest tego wyrazem władza ustawodawcza i wykonawcza, a mamy problem z władzą sądowniczą, dlatego że tak naprawdę nie naród, a sędziowie, czyli jakaś część tylko narodu decyduje o tym, kto może zostać sędzią. Sama się wydala właściwie z zawodu, sama rozlicza się, nadzoruje postępowania dyscyplinarne. No tu jest jakiś wielki problem i też chaos, za który odpowiada, można powiedzieć, duża część opozycji. To opozycja mówi o tak zwanym upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. To jest bardzo ciekawa diagnoza, dlatego że już dzisiaj, patrząc na Krajową Radę Sądownictwa, tak zwanych niesędziów w składzie Krajowej Rady Sądownictwa jest 30%. Osobą, która podpisuje nominacje sędziowskie, jest polityk, jest pan prezydent, który jest przedstawicielem władzy wykonawczej. Za budżet odpowiedzialny jest rząd i konkretny minister, w tym przypadku przedstawiciel władzy wykonawczej, czyli minister sprawiedliwości. No, patrzymy również na to, co się dzieje na świecie i chcę powiedzieć, że w wielu krajach Europy władza wykonawcza, konkretnie minister sprawiedliwości, ma bardzo silny wpływ na nominacje sędziowskie. Dziś już w jednym z mediów to przekazywałem, ale powtórzę także na antenie Radia Maryja. Holandia, doskonały przykład kraju, z którego wywodzi się wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Timmermans, który zachęcał inne państwa do tego, żeby walczyły o niezależne sądownictwo w Polsce. Zwracał na to uwagę kilka dni temu. Holandia jest klasycznym przykładem, gdzie tak naprawdę, żeby zostać sędzią, to musi być rozporządzenie królewski, ale wniosek w tej sprawie składa polityk, przedstawiciel władzy wykonawczej, minister sprawiedliwości. Takich przykładów mogę więcej podać, więc polskie sądownictwo, jeżeli chodzi o tą niezależność systemowo, no wcale to tak źle nie wygląda. Natomiast dzisiaj no, elita elit środowiska, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, po prostu nie chce żadnych zmian. Absolutnie nie chce zmian, co jest dziwne, bo na przypadku właśnie tych incydentów, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie, dowiadujemy się o różnych rzeczach, czy też tego, co się dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości, przewlekłość postępowań, czasami niska jakość orzecznicza. No, przecież ostatnia chociażby jedno z orzeczeń, które, zgodnie z którym sąd dał odszkodowanie osobie, która przebywała w zakładzie, odbywała karę pozbawienia wolności 25-letnią, ale jednocześnie w innej sprawie ta osoba otrzymała tymczasowy areszt jako środek zapobiegawczy za to, że podobno w polskich aresztach no, odbywają się dziwne historie, że to są tortury, to jest na pograniczu tortur, bo osoba samotnie siedziała w tym areszcie, bo było duszno, bo ktoś włączał muzykę. No, to są rzeczy niebywałe.
A z kolei teraz policja i łowcy głów muszą gonić innego przestępcę, wobec którego nie zastosowano takiego środka zapobiegawczego, choć jak słusznie prokuratura wnioskowała, należało, bo sędzia go po prostu wypuścił tak naprawdę, no a on nie stawia się na komisariat 5 razy w tygodniu, tak jak miał, ślad po nim zaginął, no i policja znów musi ze środków publicznych ścigać kogoś, kto mógłby już być, jego obecność zabezpieczona w procesie.
Ja rozumiem, że ojciec mówi o sprawie Hossa.
Tak.
To jest bardzo ciekawe zjawisko. Rzeczywiście osoba, która można powiedzieć, że wykryła taki proceder na wnuczka i już wiele lat temu po prostu wyłudzała pieniądze poprzez grupę ludzi, kilkaset osób w różnych krajach Europy, wyłudzała pieniądze. No i kiedy stanęła przed wymiarem sprawiedliwości za różnego rodzaju przestępstwa, to nagle się okazało, że wystarczyło poręczenie. To było poręczenie półmilionowe. No ale nie dotrzymała warunków, to był środek zapobiegawczy oczywiście, no i uciekła wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania, była ścigana przez 2 lata, po 2 latach stanęła przed sądem i sąd stwierdził, że nie zastosuje tymczasowego aresztowania jako najdalej idącego środka zapobiegawczego, tylko znowu poręczenie 300-tysięczne i nagle się okazało, że ta osoba znowu uciekła, więc no tak właśnie to wszystko funkcjonuje, no dlatego dzisiaj trzeba trzymać kciuki za reformę wymiaru sprawiedliwości. W przypadku Hossa proszę pamiętać o tym, że zaangażowane były ogromne pieniądze publiczne do ścigania tej osoby, nie tylko polskie, bo przecież on był ścigany przez organy ścigania z różnych państw. No a potem, kiedy stanął przed sądem, nie wiadomo dlaczego nie zastosowano aresztu, a co jeszcze jedna ciekawa rzecz tam jest. A mianowicie w Polsce, w polskiej konstytucji, w ustawie Kodeks Postępowania Karnego, sąd ma ściśle określony czas od momentu wpływu wniosku, na przykład o areszt, żeby rozstrzygnąć ten wniosek. Czyli jeżeli jest wniosek od prokuratury o to, żeby zastosować areszt w stosunku do osoby zatrzymanej, no to sąd ma 24 godziny na to, żeby się ustosunkować do tego i rozstrzygnąć, czy ta osoba ma być aresztowana, czy ta osoba ma być wolna. I to jest nieprzekraczalny termin. I według moich informacji ten termin został przekroczony. Dlatego wszczęto postępowanie, śledztwo dotyczące osoby sędzi, krótko mówiąc, która no, przekroczyła ten termin, bo to jest jakiś paradoks, że osoba, która była ścigana, nagle jej prawa zostały naruszone również. Tak naprawdę ta osoba może również wystąpić o odszkodowanie od Skarbu Państwa w tym momencie. No to jest jakiś zupełny chichot w tej całej historii. Niezależnie już od tego, że ta osoba jest w tej chwili poszukiwana znowu listem gończym. Być może będzie za nią wydany europejski nakaz aresztowania. No i tak to wszystko wygląda. Jedni łapią, drudzy wypuszczają. Tak wygląda polski wymiar sprawiedliwości.
A jeszcze inni kradną z kolei.
No właśnie. To nawet proszę ojca, powiem ojcu, że nawet trudno to komentować, bo to są przykre historie, przykre sytuacje, o której wszyscy słuchacze pewnie w ostatnich dniach mieli okazję dowiedzieć się. No, powiem tak, że to tak naprawdę nie osłabia tylko wizerunku wymiaru sprawiedliwości. To osłabia wizerunek nas wszystkich, wizerunek państwa. To jest przykre.
Panie ministrze, rekordowe wpływy z VAT-u to także informacja, która do nas dociera. Za styczeń dochody wzrosły o ponad 25%, wyniosły 22 miliardy złotych. No, przypomnijmy także, że została uszczelniona ściągalność podatków, również w tym wymiarze prawnym, gdzie ograniczono karuzele finansowe, karuzele VAT-owskie, które umożliwiały różnego rodzaju wyłudzenia i wprowadzono większe sankcje karne za te przestępstwa.
Tak, to są jedne z najbardziej dotkliwych sankcji karnych w całej Europie, można powiedzieć, bo to jest nawet kara 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku, jeżeli byśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której na przykład na fakturze jest towar lub usługa o wartości przekraczającej 10 milionów złotych, no i zostanie udowodnione, że mamy do czynienia z wyłudzeniem podatku VAT, że ktoś chciał ten podatek VAT wyłudzić, to kara najdalej idąca. To jest kara 25 lat pozbawienia wolności. Ale powiem tak, my jesteśmy atakowani za to, że to jest bardzo represyjna kara. Być może. Nie macie mnie wątpliwości. Ale pamiętajmy, że mamy na przykład takie przestępstwo jak fałszowanie banknotów, które też jest zagrożone w tym górnym wymiarze karą 25 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że to są przestępstwa przeciwko fundamentom państwa. A jeżeli może być wyłudzane nawet 60 miliardów złotych rocznie, no to ilu dzisiaj siedzi w tej chwili przed radioodbiornikami słuchaczy, którzy wiedzą, jak kłócimy się w parlamencie o każdą złotówkę na drogę, na drogi, infrastrukturę, na kulturę, edukację, na różne sprawy, no to trzeba powiedzieć sobie wprost, że to gangsterzy, zorganizowane grupy przestępcze, często z udziałem osób z zagranicy, po prostu ten VAT wyciągają z budżetu państwa, nawet można powiedzieć więcej, że ci, którzy prowadzili działalność kryminalną, na przykład mafie różnego rodzaju, ostatnio byli zatrzymani członkowie dawnego kierownictwa grupy Pruszkowskiej, że oni przenieśli swoją działalność z działalności kryminalnej właśnie na działalność gospodarczą, bo tu są profity ogromne. I państwo było dziurawe w tym obszarze. Cały system był dziurawy. Mnie cieszy to, że za styczeń mamy takie wpływy podatku VAT, jakich nie mieliśmy od wielu lat. Ktoś mi już dziś zadał pytanie, czy to znaczy, że gangsterzy boją się państwa. No, mam nadzieję, że tak jest, że przeniosą się po prostu do innych krajów, niech Polskę zostawią w spokoju.
Panie ministrze, o Amber Gold chciałbym zapytać także, bo ta komisja, no w tej chwili obraduje, przesłuchuje Andrzeja Jakubiaka, byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Dzisiaj jeszcze zapowiadane przesłuchanie Marka Belki, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. No tam też pewnie będzie wątek rozmowy z Sowy i przyjaciół pana prezesa. Później jutro zeznania ma złożyć prokurator. No już chyba słynna prokurator Barbara Kijanko z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, która przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, ale jednak komisja dopięła swego i pani prokurator ma się stawić, ponieważ biegli orzekli, że może stawić się. Jednocześnie informacje, że prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów prowadzących bądź nadzorujących postępowanie w sprawie Amber Gold. Tym zajmuje się z kolei łódzka prokuratura regionalna. Wydawałoby się, że Marcin P. posadzony, że Amber Gold, no jak zwykle, no rozpłynęło się, nie ma, jeden siedzi, no ale po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy te poszukiwania mechanizmu zdaje się przyspieszyły.
Tak, i bardzo się cieszę z tego powodu. To będą bardzo ciekawe przesłuchania z dużą, no mocno mnie intrygują. Nie ukrywam, że czekam na to, co wyniknie z tych zeznań składanych przez kolejne osoby. Pan Marek Belka, pamiętamy taśmy, jego rozmowę z panem ministrem Sienkiewiczem, w której miał ostrzegać samego premiera Donalda Tuska, że mamy do czynienia z piramidą finansową i to znacznie wcześniej miał go ostrzegać niż czas, o którym mówił Donald Tusk. No, więc muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem oczekuję tych przesłuchań. Podobnie jeżeli chodzi o panią prokurator. Paradoks, miała nadzorować tak naprawdę sprawdzi, czy wszystko było w porządku, czy nie. Okazało się, że dzisiaj sama będzie miała najpewniej bardzo poważne problemy w związku z prowadzonym postępowaniem w prokuraturze, także jeżeli chodzi o przesłuchania przed komisją śledczą Amber Gold, no to ojcze odkrywa właściwie patologię funkcjonowania tamtego systemu. Ja wiem, że po 8 latach za dużo może się mówi trochę, ale prawdą jest też i to, że prokuratura tak funkcjonowała, no przecież nie byłoby tylu dramatów ludzkich, tak wielu ludzi pokrzywdzonych, tak wielu pieniędzy ukradzionych, gdyby prokuratura dobrze funkcjonowała, więc jutro chętnie posłucham pani prokurator, jak prokuratura w czasach Platformy funkcjonowała, jak ta niezależna prokuratura, no przecież pamiętam, jak zmienialiśmy ustawę Prawo o prokuraturze, powstało Prawo o prokuraturze, przecież połączyliśmy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jak bardzo opozycja była przeciwna tej propozycji. A dzisiaj się dowiadujemy z ust Andrzeja Seremeta, byłego prokuratora generalnego, że on nic nie mógł w tamtym czasie. Przecież to powiedział przed komisją Amber Gold. A jutro chętnie posłucham pani prokurator, jak to się wszystko odbywało, co wiedziała, czego nie wiedziała, dlaczego tak działała prokuratura, jakie były powiązania z politykami. No to mogą być bardzo ciekawe przesłuchania, które pokażą, odsłonią, można powiedzieć, cały mechanizm, który funkcjonował w ciągu tych ostatnich 8 lat. Amber Gold jest takim symbolem tej władzy.
Panie ministrze, ostatnia sprawa, taka powiedziałbym dzisiejsza, chociaż dotyczy sobotniej premiery w Teatrze Powszechnym w Warszawie, spektaklu Klątwa w reżyserii Oliwiera Frljića. Ten spektakl, o tym dzisiaj pisze portal TVP Info i stąd mam te informacje. Portal otrzymał od jednego z widzów nagranie przedstawienia, na którym widać, no to co widać, może nie wszystko chciałbym tu cytować, w każdym razie pocieranie przez aktorkę drewnianym krzyżem części intymnych, podcieranie się flagą Watykanu, scenę niemoralną aktorki z figurą świętego Jana Pawła II przy akompaniamencie nagrania papieskiego kazania z czerwca 91 roku, gdy papież mówi o przymierzu Boga z ludźmi. Na to kazanie nałożona, na figurę papieża nałożona zostaje szubienica. Scena później wycia aktorów powtarzających słowo Polska przy jednoczesnym wykonywaniu ruchów obscenicznych. Dalej mamy... Co tu jeszcze mamy? Aktorka Karolina Adamczyk, pokazując zdjęcia USG 13-miesięcznego dziecka, mówi, że to prawdopodobnie dziewczynka, którą, jak deklaruje, abortuje. Adamczyk, pokazująca brzuch z napisem 1000 zł, podkreśla, że usunie dziecko, które nie ma wad genetycznych, jest zdrowe, nie jest wynikiem gwałtu i jego ciąża nie zagraża życiu. Będę zachodziła w ciążę co 3 miesiące, jak będę chciała, i co 3 miesiące będę ją usuwać. Będę usuwać każdą ciążę, którą będę chciała, bo mogę, krzyczy aktorka na scenie. Dalej jest, no nie chciał powiedzieć, jak u Hitchcocka to trochę wygląda, czyli trzęsienie ziemi i jeszcze większe trzęsienie ziemi. Pod koniec przedstawienia jedna z aktorek opowiada o zbiórce pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego, na którą chce namówić publiczność, a stojący na scenie krzyż zostaje ścięty piłą mechaniczną. I w opisie też pojawia się taki wątek, pytanie, twórcy zastanawiają się, czy wyzbycie się lęku przed władzą, a nawet samej władzy, znajduje się w zakresie ich możliwości. Ten fragment publikuje także portal polityce.pl, więc proponuję, byśmy posłuchali.
Scenę, w której miałam zbierać pieniądze na zabójstwo Kaczyńskiego. I miałam w tej scenie zapytać was, czy chcielibyście przeznaczyć pieniądze na ten cel. Właśnie teraz powinnam być teraz ta scena. Właśnie teraz powinnam schodzić po schodkach z woreczkiem, płacząc, że naprawdę żart się skończył i naprawdę boję się o przyszłość mojego kraju. I powinnam teraz was prosić o jakieś małe wsparcie finansowe naszej kwestii, zaznaczając, jakie są wszelkie prawne konsekwencje tego działania, które są takie. Zgodnie z artykułem 295 paragrafu 2 kodeksu karnego, kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No i tym sposobem nie mogę przeprowadzić mojego eksperymentu. A moja scena marzeń
No właśnie, wykreślona. Nie może przeprowadzić eksperymentu, no bo jest kodeks karny. Panie ministrze, czy to ujdzie bezkarnie? Czy tego typu zachowania, z którymi mamy co rusz do czynienia, jak na przykład blokowanie wjazdu brata świętej pamięci prezydenta, który chce się modlić wtedy, kiedy chce się modlić, ma do tego prawo? Czy nawoływanie i śmiechy Bronisława Komorowskiego z profesor Pawłowicz, przemocy wobec profesor Pawłowicz, czy one ujdą płazem przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
Nie sądzę, ojcze. Żyjemy w jakichś szalonych czasach, bo ja tak słuchałem ojca na początku na temat tego przedstawienia i muszę powiedzieć, że dożyliśmy takich czasów, że takie rzeczy wysłuchujemy. Oczywiście to nie miałem możliwości obejrzeć tego, znam to tylko z przekazów medialnych. W moim odczuciu wyczerpuje to znamiona różnych przepisów karnych. Wiem, że zawiadomienie zapowiadali już posłowie, że złożą do prokuratury, ale trudno mi w tym momencie powiedzieć, bo nie ma informacji żadnych z prokuratury na ten temat. Natomiast no, ja uważam, że nawet trudno to komentować. To oczywiście wykracza poza jakąkolwiek, nie wiem, ekspresję artystyczną, jakąś myśl artystyczną. To jest coś, co jest szaleństwem zupełnym.
Tylko coś właśnie niedobrego dzieje się w tej przestrzeni publicznej, bo proszę zwrócić uwagę, aktorzy, dyrektorzy teatrów, którym skończyła się kroplówka pieniężna, robią histerię. Tak jak zresztą w tej scenie końcowej, którą słyszeliśmy w cytowanym nagraniu. Były prezydent cieszy się z przemocy wobec człowieka drugiego. Tutaj to obsceniczne przedstawienie, jednocześnie jak czytam na portalu TVP Info, wspaniałe i ważne przedstawienie, tak zachęca do pójścia na to przedstawienie Tomasz Tun-Janowski. To jest, jak czytam, prywatnie zięć europosłanki Platformy Obywatelskiej Róży Tun, a publicznie dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, któremu podlega Teatr Powszechny i według informacji Teatr w Polsce, takiego portalu, wysokość dotacji dla placówki za ubiegły rok wyniosła ponad 8 milionów złotych. Mało tego, poseł Joanna Scheuring-Wielgus, no też dosyć taka znana z ekspresji poseł, mówi tak: sobotni wieczór, premiera klątwy Frylicza, najbardziej oczekiwany spektakl tej zimy, czy będzie szum, a później po premierze mówi: kupujcie bilety, póki są, jeśli są, ja już byłam, w środę idę po raz drugi.
Tak, no, mówię jeszcze raz, to jest jakieś absolutne szaleństwo, ale to jest chyba w ogóle reżyser, który chyba kiedyś wyreżyserował spektakl poza granicami kraju, gdzie zwierzęta zabijano na scenie. Także to w takich szalonych czasach, ojcze, żyjemy. Naprawdę, jeżeli ktoś znieważa flagę, bo wiem, że doszło do tego, ja mam oczywiście informacje medialne.
Tak, te, które przynajmniej cytuję za TVP Info.
To jest to konkretny, oczywiście przepis kodeksu karnego. Natomiast już niezależnie od tego, że możemy wskazać konkretne przepisy karne, które znamiona zostały wyczerpane, to niezależnie od tego wszystkiego, no można to podsumować w ten sposób, że żyjemy w szalonych czasach, w jakimś wariactwie, które nas po prostu otacza. I to jest niezwykle przykre. No, doszliśmy po prostu do sytuacji, w której tak naprawdę podcinamy swoje korzenie i sztuką teatralną jest to, o czym właśnie ojciec mówił na początku. Ja nie chcę wiedzieć nawet, bo różne sytuacje tak były, ale nagromadzenie ilości tych różnych dziwnych zachowań w czasie tego przedstawienia, czegoś takiego chyba jeszcze nie było. No, żyjemy w takich czasach, to jest straszne, ale oczywiście niezależnie od wszystkiego sądzę, że prokuratura nad sprawą się pochyli, bo wiem, że takie zawiadomienia mają wpłynąć do prokuratury. Być może prokuratura również z urzędu będzie chciała wszcząć sprawę, ale to już jakby jest poza mną, bo prokuratura w Polsce na szczęście dzisiaj jest instytucją niezależną i wiceminister nie może na nią wpływać.
Ale zachęcamy przynajmniej ja zachęcam prokuraturę, żeby zwróciła uwagę na ten spektakl, no i po prostu też czyściła z zachowań w przestrzeni publicznej, z tego typu zachowań przestrzeń publiczną, no bo wydaje się, tego typu zachowania coraz bardziej eskalują, histeryzują. Jasne, że kiedy prokurator się tym zajmie, to będzie pewnie na całą Europę hałas o wolności artystycznej, o różnych innego rodzaju wolnościach, ale wydaje się, że wolność od głupoty też jest wartością.
Oczywiście i powiem jeszcze na koniec, że to są biedni ludzie, za nich się po prostu trzeba modlić. Zawsze to czyniono w Radiu Maryja i to jest ta nasza przewaga nad innymi, że potrafiliśmy w takich sytuacjach, kiedy jest takie szaleństwo, modlić się i za przeciwników, i za tych, którzy niestety kreują to szaleństwo.
Bardzo dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.